radiowo-internetowe studium biblijne.
Zaczynamy radiowo-internetowe studium biblijne. Przy mikrofonie Łukasz Pelc, witam i zapraszam. A w radiowo-internetowym studium biblijnym spotykamy się dzisiaj ponownie z księdzem profesorem Robertem Głuchowskim. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy.
Podejmujemy dziś kolejny temat z cyklu Trudne dzieje początków chrześcijaństwa. Przypomnijmy, że przybliżamy w tych audycjach świat pierwszych chrześcijan, a szczególnie pochylamy się nad Księgą Dziejów Apostolskich.
W czasie ostatniego spotkania rozmawialiśmy o drugiej podróży misyjnej Pawła Apostoła, właściwie o jej przebiegu przedstawionym w 16, 17 i 18 rozdziale Dziejów Apostolskich. Zwróciliśmy uwagę na charakterystyczne cechy tej wyprawy, na to, co odróżniało ją od pierwszej wyprawy misyjnej.
Podkreślił wtedy ksiądz m.in., że w drugiej podróży misyjnej Pawła Apostoła to poganie są wyakcentowani jako pierwsi odbiorcy Ewangelii.
Można to jeszcze raz podkreślić, że o ile w czasie pierwszej wyprawy dobra nowina jest głoszona przede wszystkim w środowisku żydowskim, to druga wyprawa ma w większym stopniu charakter misji do pogan. Tutaj pierwszymi adresatami są poganie, a przynajmniej na nich położony jest mocny akcent, bo w praktyce Paweł nigdy nie oderwał się od środowiska swoich rodaków do końca. Opowieść świętego Łukasza w Dziejach Apostolskich rozwija się właśnie w ten sposób. Jest przesunięcie akcentu z Żydów na pogan. Zauważyliśmy, że w czasie pierwszej wyprawy główną centralną mową, jaką Paweł wygłasza, jest mowa w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej, gdzie Paweł mówił do Żydów, interpretując w świetle osoby Jezusa historię Izraela. Natomiast w czasie drugiej wyprawy centralną mową jest mowa Pawła na ateńskim Areopagu, a więc w symbolicznym sercu pogańskiego świata. Tam Paweł głosi Ewangelię poganom, odwołując się do ich kultury i wrażliwości.
Zanim przejdziemy do mowy na Areopagu, bo ona jest dzisiaj głównym przedmiotem naszej rozmowy, proszę powiedzieć, gdzie jeszcze dostrzegamy w tekstach Łukasza dotyczących drugiej wyprawy misyjnej szczególne zainteresowanie poganami?
Są już tego wyraźne sygnały na początku drogi misyjnej apostoła. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, podróż jest zainspirowana przez Pawła, pragnącego odwiedzić wspólnoty, które założył wcześniej. I tak ona się zaczyna. Szybko jednak przeradza się w zupełnie nowe przedsięwzięcie misyjne. Znamienna jest już na początku wypływająca z konieczności zmiana współpracowników. Barnabę, który jest przecież uosobieniem judeo-chrześcijanina, zastępuje przedstawiciel antiocheńskiej wspólnoty, Sylas. Później dołącza Tymoteusz, który, trzeba podkreślić, mimo że miał matkę Żydówkę, to na początku nie był nawet obrzezany. Już przez samych współpracowników Pawła pogański świat jest mocniej zaakcentowany.
Druga wyprawa misyjna nie skupia się więc tylko na umocnieniu już istniejących wspólnot, ale akcentuje powstanie tych nowych.
Tak, i co jest charakterystyczne, na początku wyprawy Łukasz bardzo mocno podkreśla, że to sam Duch Święty koryguje plany apostołów, wyznacza im nową drogę. Możemy powiedzieć, że jest to droga ku głoszeniu dobrej nowiny poganom. Jak czytamy, Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Następnym punktem zwrotnym jest również Boża interwencja. To jest wizja, jakiej doznaje Paweł w Troadzie. Święty Łukasz tak o tym pisze. W nocy Paweł miał widzenie. Jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Ta prośba o pomoc jest w istocie prośbą o ewangelizację. To, co Paweł mógł zrozumieć z wizji, to to, że misja do pogan ma stać się treścią jego działalności.
Paweł apostoł jest oczywiście posłuszny temu Bożemu wezwaniu.
Tak, w odpowiedzi na ten Boży głos Paweł i jego towarzysze udają się do Macedonii i rozpoczynają działalność w Filipii, które to miasto było rzymską kolonią. Wkraczają więc na dobre w pogański świat. Przecież w Filipii było tak mało Żydów, że nie mieli nawet swojej synagogi. Trzeba też zwrócić uwagę, że nawróceniem, które Łukasz w swoim opisie wydarzeń w Filipii poświęca najwięcej miejsca, jest nawrócenie poganina. Chodzi o nawrócenie strażnika więzienia, rzymskiego żołnierza i nawrócenie całej jego rodziny. W dalszych miejscach działalności apostołów, czyli w Tesalonice czy Berei, Nawet jeśli Paweł głosi Słowo Boże w synagogach, podkreślona jest zawsze obecność pogan, bojących się Boga. Jest też oczywiście działalność w Atenach, a szczególnie dużo czasu Paweł spędza w innym pogańskim mieście, czyli w Koryncie.
W tym świetle lepiej rozumiemy, dlaczego w centrum drugiej wyprawy misyjnej stoi Pawłowa mowa do pogan na ateńskim Areopagu.
To jest rzeczywiście kulminacyjny moment tej wyprawy. A w każdym razie tak ją przedstawia święty Łukasz, bo z historycznego punktu widzenia misja w Atenach nie była aż tak ważna. Ateny w czasie, gdy przebywał tam Paweł, już tylko wspominały swoją świetność. Wystarczy porównać je do Koryntu. Ateny miały wtedy około 5000 mieszkańców, a Korynt 500 000. W Atenach spędził Paweł kilka tygodni, a w Koryncie 1,5 roku. W Atenach też nie powstała chrześcijańska wspólnota, która odegrałaby jakąś rolę w historii pierwotnego Kościoła, jak to było w przypadku Koryntu czy nawet Filipii. A jednak Łukasz przedstawia pobyt i mowę Pawła w Atenach jako wydarzenie kluczowe w tej wyprawie.
Jaka była intencja Łukasza, gdy tak rozkłada akcenty w swojej relacji, mimo wszystko podkreśla Ateny?
Już wcześniej wspominaliśmy, że Ateny mimo regresu, straty realnego znaczenia ciągle były niezwykle ważnym symbolem starożytnego świata. Były przecież kolebką heleńskiej kultury. Tak zresztą do dziś to miejsce postrzegamy. Dlatego to w tym, a nie w innym miejscu Łukasz ukazuje spotkanie myśli chrześcijańskiej z pogańską.
Mówiąc o Pawle przebywającym w Atenach, święty Łukasz akcentuje obecność kultu bożków oraz przedstawicieli greckiej filozofii.
To wprowadzenie jest bardzo znaczące. Łukasz zakreśla jakby dwa pola, na których w szczególny sposób dobra nowina zderza się z pogańskim światem. Choć w gruncie rzeczy są to dwa aspekty tej samej rzeczywistości. Ale Paweł w swojej mowie do tego się oczywiście odwoła, ale wcześniej Łukasz zaznacza, że czekając na nich w Atenach, na nich to znaczy na Sylasa i Tymoteusza, którzy zostali w Berei, Paweł burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków. No, rzeczywiście religijność Ateńczyków była w starożytności wręcz przysłowiowa. W żadnym innym mieście nie znajdowało się tyle świątyń, ołtarzy, posągów bóstw, co w Atenach. Dla Ateńczyków był to oczywiście przedmiot dumy, ale dla Pawła był to szczyt bałwochwalstwa.
Czytamy w Dziejach Apostolskich, że gdy Paweł czekał na swoich towarzyszy, nauczał też na Agorze.
To właśnie na Agorze, czyli na rynku, który był głównym miejscem spotkań w mieście, Paweł zetknął się ze stoikami i epikurejczykami. Byli to przedstawiciele dwóch ówcześnie wiodących nurtów filozoficznych. Jedni potraktowali jednak Pawła lekceważąco, nie uznając go za myśliciela, filozofa, ale jedynie za nowinkarza, jak to określają. Inni uznali go za głosiciela obcych bóstw. Nauczanie apostoła wzbudza jednak zainteresowania. Pojawiają się na tyle duże znaki zapytania, że Paweł zostaje zaprowadzony na Areopag. Nie chodzi tu raczej o miejsce, ale o publiczne stanięcie przed radą miasta, która się gromadziła właśnie na wzgórzu Aresa, czyli Areopagu. Rada wypowiadała się także w sprawach religijnych.
Dla Pawła była to wymarzona sytuacja, aby głosić Ewangelię Ateńczykom.
Zapewne Paweł też zdawał sobie z tego sprawę. Pamiętajmy też, że Łukasz podkreśla, iż apostoł był do tej mowy perfekcyjnie przygotowany. Pod względem formalnym wszystko było spójne i przemyślane. Na pewno według Łukasza mowa Pawła ma być dla Kościoła jakimś modelem przepowiadania do świata pogańskiego. Z drugiej strony jest to też próba nawiązania kontaktu ze światem greckim, który nie słyszał, a na pewno nie był zorientowany w chrześcijańskim przesłaniu. Paweł natomiast miał tę przewagę, że znał doskonale pogański świat. Możemy nawet zaryzykować stwierdzenie, że znał szczególnie stoicyzm, który kwitł w owym czasie w Tarsie, a więc w mieście, skąd Paweł pochodził.
Przejdźmy więc do samej mowy. Co Paweł starał się powiedzieć Ateńczykom?
Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że Paweł bardzo mocno w całej mowie odwołuje się, na ile tylko może, do doświadczenia, wiedzy, filozofii pogańskiej. Chcę na tym gruncie, traktując to jako punkt wyjścia, przedstawić biblijne orędzie. Jeśli tylko może, szuka wspólnych tematów traktowanych jako początek pewnej refleksji. Najpierw w klasyczny dla retoryki sposób próbuje pozyskać uwagę swoich słuchaczy, odwołując się do ich doświadczenia, odnosząc się do niego w specyficzny sposób. Mianowicie, mimo że wcześniej oburzał się, widząc wszędzie przejawy pogańskiego kultu, teraz mówi o tym bardzo pozytywnie, wydawałoby się. Mianowicie tak, mężowie ateńscy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem Nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie nie znając. Paweł odwołuje się więc do religijności Ateńczyków. Na marginesie można dodać, że dla historycznego Pawła sytuacja była o tyle łatwiejsza od głosicieli Słowa Bożego w dzisiejszym świecie, że ówczesny świat nie był ateistyczny. Jego słuchacze zakładali istnienie bóstwa, nawet jeśli różnie je rozumieli.
To jest dla Pawła punkt wyjścia do głoszenia orędzia o prawdziwym Bogu.
Apostoł postępuje tu niezwykle ostrożnie, zauważmy. Szuka najpierw wspólnej płaszczyzny, ale w konsekwencji postępuje jak prorok, nie jak filozof. Nie ogłasza istnienia jeszcze jednego Boga, choć poganie początkowo mogli tak sądzić. Nie chce też dyskutować, ale głosić. Głosić prawdę o Bogu, który jest Stwórcą i Panem Wszechświata. Tak jak czytamy w dziejach słowa Pawła. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim. On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech i wszystko. A więc używając głównie biblijnych wyrażeń, Paweł głosi naukę o Bogu, który objawił się w historii Izraela. Co jednak najważniejsze, to akcentuje, że do poznania tego Boga mogą dojść wszyscy, również poganie, dzięki rozumowej refleksji. Dzisiaj teolog by powiedział, że dzięki objawieniu naturalnemu. I dalej Paweł mówi, że jest to Bóg, któremu świat zawdzięcza swoje istnienie, więc jest wyższy od tego świata. Dlatego nie może być ograniczony ludzkimi budowlami, dziełami ludzkich rąk. Oczywiście Paweł nie krytykuje samego faktu istnienia świątyń. Przecież i chrześcijanie będą je stawiali. Ale przekonanie, że Boga może ograniczyć świątynia, materia. Nie wchodząc już w szczegóły, trzeba powiedzieć, że było to twierdzenie, z którym mogli zgodzić się zarówno stoicy, jak i epikurejczycy. Paweł więc jakby krytykował też przedstawicieli tych kierunków filozoficznych. W ten sposób, że jako mający takie przekonanie, w gruncie rzeczy bardzo wzniosłą ideę bóstwa, dopuszczają do takiego kultu bogów, jaki był właśnie w Atenach, jak było widać w koło. Znów więc widzimy, że gdzie tylko może Paweł odwołuje się do wspólnych przekonań.
Kolejna część mowy dotyczy człowieka.
No to już jest konsekwencja tego, co zostało powiedziane wcześniej. Bóg jest Stwórcą nie tylko kosmosu, ale też człowieka. I co ważne, człowiek tu ukazany jest jako ten, który pochodzi od Boga. Znów wspólna myśl z pogaństwem. I którego pierwszym życiowym zadaniem jest szukanie Boga. Przytoczmy ten piękny fragment. Paweł mówi, on z jednego człowieka wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas. Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów, jesteśmy bowiem z jego rodu. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. Tyle święty Łukasz. Paweł przedstawia więc Ateńczykom, wychodząc od ich doświadczenia, biblijną, wzniosłą ideę Boga. Jakby chciał im powiedzieć, macie dobre pragnienia, prawidłowe intuicje, ale w jakiś sposób zwulgaryzowaliście, zmaterializowaliście tego ducha, którego Bóg wszczepił w wasze serca. Trzeba się z tego otrząsnąć. Wznieść się wyżej, ku Bogu prawdziwemu, który jest czystym duchem przekraczającym nasze tylko ludzkie wyobrażenia.
Mowa Pawła ma wiele wątków i moglibyśmy szczegółowo odnosić je do greckiej filozofii, ale gdyby jednak ogólnie podsumować myśl apostoła, jak możemy to zrobić?
W największym uproszczeniu, ujmując Pawłowe tezy i jego postawę, możemy powiedzieć, że Paweł przedstawia ogólnie biblijną koncepcję świata i człowieka, przede wszystkim starając się znaleźć punkty styczne ze światopoglądem greckim. Nie dyskutuje, ale na ile może przywołuje to, co łączy myśl grecką z nauką chrześcijańską, aby wyprowadzić wnioski na temat Boga. Skupia się przede wszystkim na kulcie oddawanym Bogu, a w istocie na relacji, jakie człowiek stara się nawiązać z tym, który dał mu życie. Poprzez właściwe myślenie i postępowanie człowiek może poznać prawdziwego Boga i zbliżyć się do Niego. I trzeba zauważyć, że ta ostatnia myśl właśnie jest bliska całej greckiej tradycji. Poznać Boga, zbliżyć się do Niego. A więc Paweł chce zaszczepić w słuchaczach właściwe myślenie o Bogu przez krytykę pogańskiego kultu. To, co wydaje się w tym kontekście ważne, to właśnie zwrócenie uwagi, że Paweł jest z jednej strony bezkompromisowym głosicielem dobrej nowiny, a z drugiej reprezentuje postawę bardzo otwartą na pogańską kulturę, docenienie tego, co nie jest sprzeczne w niej z prawdą objawioną.
Mowa na Areopagu kończy się wezwaniem do nawrócenia.
Paweł kończy właśnie wezwaniem do nawrócenia, które ma być konsekwencją poznanej prawdy, ma się dokonać ze względu na czekający każdego sprawiedliwy Boży sąd. Kiedy jednak zaznaczył, że ten sąd dokona się przez Chrystusa, który powstał z martwych, Ateńczycy Pawła wykpili i przestali go słuchać. Były dwa powody tego odwrócenia się. O pierwszym mówiliśmy już szerzej w poprzedniej audycji. Poganie nie mogli przyjąć w świetle ich filozofii prawdy o zmartwychwstaniu. Ale jest też, wydaje się, głębszy powód. Pogańscy filozofowie słuchający Pawła podchodzili do religii w sposób czysto intelektualny. Może byliby dobrymi partnerami do dyskusji, do filozoficznych sporów. A gdy jednak Paweł wezwał ich do nawrócenia, do zmiany postawy życiowej, odeszli. Tak jak widzimy też, wnioskujemy z listów Pawła i dziejów apostolskich, że spośród pogan częściej chrześcijanami stawali się prości ludzie niż przedstawiciele intelektualnych elit.
Niech to będzie puenta naszej rozmowy na temat ewangelizacji pogan i mowy Pawła na ateńskim Areopagu.
Jak zawsze zachęcam słuchaczy do osobistej lektury, rozważania tekstu biblijnego, szczególnie 17 rozdziału Dziejów Apostolskich, a w naszym następnym spotkaniu zajmiemy się głównymi wątkami trzeciej wyprawy misyjnej Pawła Apostoła, przedstawionej przez świętego Łukasza w 19 i 20 rozdziale Dziejów.
A na koniec jeszcze pytanie konkursowe. Przedstawiciele jakich kierunków filozoficznych rozmawiali z Pawłem w Atenach? A odpowiedzi na nasze pytania konkursowe możecie wysyłać pocztą tradycyjną na adres radiowo-internetowe Studium Biblijne, Plac Katedralny 6, 33100 Tarnów lub pocztą elektroniczną. Nagrody w naszym konkursie ufundowało wydawnictwo Biblos. Zapraszamy na stronę biblos.pl, gdzie można znaleźć wiele opracowań biblijnych. Zapraszamy do lektury i serii Poznając Biblię. To już 10 książek, w których można znaleźć poszerzone wykłady z lat poprzednich. Można znaleźć tam opracowania wprowadzające w lekturę Starego i Nowego Testamentu. Można znaleźć objaśnione, liczne, trudne miejsca biblijne. Jeśli zaś ktoś pragnie wybrać się do Ziemi Świętej, tu zaprasza nasze diecezjalne biuro pielgrzymkowe w Porąbce Uszewskiej. Zapraszają także nasi wykładowcy, którzy są także przewodnikami tych pielgrzymek. Dla tych, którzy pragną wybrać się do Ziemi Świętej, zapraszamy do Poznając Biblię pierwszej części, gdzie jest sporo informacji z zakresu geografii Palestyny. Zapraszamy też do naszej biblioteki na biblos.pl. Na koniec naszej audycji chcę jeszcze przypomnieć, że każdy, kto chce zadać pytanie profesorom prowadzącym nasze wykłady, może to zrobić za pomocą nowej strony, nowej podstrony właściwie, na stronie Tarnowskiego Gościa Niedzielnego. Dziękuję księdzu profesorowi Robertowi Głuchowskiemu za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszy wykład. No i oczywiście zapraszam do słuchania innych audycji radiowo-internetowego Studium Biblijnego.
radiowo-internetowe studium biblijne.